Rozmowa dnia. Zaprasza Robert Erdman.
Kłaniam się Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Profesor Śliwerski odbierze dzisiaj w południe honorowy doktorat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo.
Zajmuje się pan szkołą. Jak pan ocenia zapowiadane i wdrażane zmiany w ustroju szkolnym? Obejmą one cały system od podstawówki po szkoły wyższe.
Może jednak zacznę od takiego stwierdzenia, że każdy ustrój szkolny, każdy system szkolny można zmieniać po 15 latach. Taka jest przyjęta zasada na całym świecie, kiedy weryfikuje się, w jakim zakresie udaje się realizować pewne założenia fundamentalne dla określonego systemu szkolnego, a w jakim nie. Można przyjąć dwie strategie. Albo wprowadzić zupełnie nowy typ ustroju, albo szukać rozwiązań, które są już znane, nie wiem, z okresu II Rzeczpospolitej, prawda, czy z okresu rządów demokratycznych, czy też może tak jak tutaj powrócono do okresu sprzed 99 roku. Także zmiana w sensie takim ustrojowym jest, znaczy nie powinna sama w sobie budzić żadnego niepokoju.
A jak pan ocenia te propozycje?
No, ja jestem, przyznam szczerze, rozczarowany tą zmianą, dlatego że pedagogika, dydaktyka szkolna na całym świecie nieprawdopodobnie szybko się rozwija i dynamicznie, bo ona musi uwzględniać przyspieszony tryb rozwoju dzieci i młodzieży. Mamy zupełnie nową rzeczywistość niż ta, która miała miejsce nawet na początku lat 90. polskiej transformacji ustrojowej. W związku z tym powrót do systemu szkolnego, 8-letnia szkoła podstawowa plus różne typy szkół ponadpodstawowych, w tym 4-letnie liceum, oczywiście będzie rozwiązaniem, które samo w sobie ani nie będzie służyć temu, żeby było lepiej, ale obawiam się, że raczej będzie gorzej, tak? Dlatego, że polski system szkolny jest jednym z najbardziej konserwatywnych, najbardziej tradycyjnych. Nie dlatego, że nauki pedagogiczne są, powiedziałbym, konserwatywne, tradycyjne i nie znają rozwiązań korzystniejszych, tylko dlatego, że politycy uważają, że można systemem szkolnym zarządzać centralistycznie, hierarchicznie, odgórnie. Zupełnie odeszliśmy w polskiej polityce oświatowej od założeń Solidarności, od tego, o co walczyła polska Solidarność, myślę o latach 80-89, mianowicie, że system szkolny powinien być budowany na dwóch fundamentach. Pierwszy to jest absolutna decentralizacja systemu szkolnego, tak żeby była autonomia szkół, żeby dyrektor szkoły rzeczywiście wreszcie był gospodarzem szkoły, także pedagogicznie odpowiedzialny za jakość kształcenia. Tak? I nauczyciele, żeby byli tutaj suwerenami, profesjonalistami i wreszcie, żeby była ta współpraca z rodzicami i uczniami. I drugi kluczowy fundament, i to są przesłanki Solidarności ze zjazdów w Hali Oliwii, to jest uspołecznienie, czyli demokratyzacja systemu szkolnego, a więc przygotowanie takich rozwiązań prawnych, w wyniku których będzie można na wszystkich możliwych poziomach zarządzania szkolnictwem włączać ruch obywatelskiej społecznej kontroli. Od lokalnej, samorządowej, poprzez także wyłonioną Krajową Radę Edukacji. I takie były nie tylko założenia Solidarności, ale po okrągłym stole, kiedy była nowelizacja ustawy systemu oświaty w 91 roku, po raz pierwszy w dziejach polskiego szkolnictwa wpisano do ustawy, i to dalej obowiązuje, taka możliwość, która została niestety zaprzepaszczona, mianowicie właśnie wprowadzenia po raz pierwszy organów uspołeczniających polskie szkolnictwo.
A taki właśnie model zdecentralizowany, o którym pan w tej chwili mówi, funkcjonuje gdzieś poza Polską?
No we wszystkich państwach Europy Zachodniej, a nawet w krajach postsocjalistycznych chyba najlepiej podeszły z tych państw naszego byłego obozu socjalistycznego Czechy i Słowacja, już po tej secesji u nich politycznej, ponieważ i Czesi i Słowacy nie dostosowali swojego systemu szkolnego do rozwiązań, które które mają miejsce w krajach Unii Europejskiej, zachowali bardzo elastyczny system szkolny, pozwalający im na to, że na przykład szkoła podstawowa jest szkołą 9-letnią, ale w toku tego procesu kształcenia można przejść do gimnazjum po klasie 6, albo 7, albo 8, albo 9. Czyli gimnazjum może być albo 3-letnie, tak jak mamy w tej chwili licea 3-letnie po szkole podstawowej, ale może być także wieloletnie gimnazjum, kiedy ta najzdolniejsza młodzież znacznie wcześniej ujawnia swoje predyspozycje do kształcenia akademickiego. Gimnazja na całym świecie, ale także w tradycji polskiej, były szkołami, które były szkołami elit. To znaczy bardzo wysokiego kształcenia akademickiego, proakademickiego, przygotowującego młodzież do studiów.
To jak w takim razie wytłumaczyć, że spora część nauczycieli krytykuje gimnazja jako w ogóle niemal 3 lata stracone w życiu dziecka. Robiłem sondę, pamiętam, kiedy został ten projekt zmian ogłoszony, robiłem sondę wśród rodziców. No, z trudem znalazłem rodzica, który by powiedział coś dobrego o 3-letnim gimnazjum.
Tak, ma pan rację, ale to jest taki efekt, no, który trudno jest dziennikarsko uchwycić, bo przecież nigdy nie wiemy, kto jest naszym respondentem i na jakim poziomie kształcenia znajdują się jego dzieci. Natomiast kiedy prowadzę badania naukowe od ponad 30 lat, to jednak mam możliwość dostrzeżenia bardzo poważnych i pozytywnych zmian, które zaistniały dzięki gimnazjom. Oczywiście błąd popełnił Handke. To był ewidentny błąd, nie tylko polityczny, ale także pedagogiczny, kiedy zaproponował po 6-letniej szkole podstawowej tylko jeden typ szkoły ponadpodstawowej. W żadnym państwie europejskim, Europy Zachodniej, nie ma po szkole podstawowej, czy ona jest 6-letnia, 5- czy 4-letnia, bo to w różnych krajach jest różnie, nie ma jednego typu szkoły ponadpodstawowej. Dlaczego? Dlatego, że młodzież, dzieci w tym wieku dojrzewania mają jeszcze niedookreśloną perspektywę, wizję tego, kim chciałby być. A poza tym przecież musimy wziąć pod uwagę to, że dzieci się różnią nie tylko stopniem inteligencji i możliwości uczenia się, ale także motywacji i aspiracji do uczenia się. I teraz nauczyciele, którzy krytykują gimnazjum ze względu na trudności wychowawcze, na problemy związane z przełamaniem barier dotyczących niepowodzeń szkolnych ich własnych uczniów, krytykują dlatego, że mają w swoich jednostkach, w swoich oddziałach klasowych uczniów, którzy nie mogą się uczyć, nie mogą realizować programu kształcenia ogólnego albo nie chcą się uczyć. I to jest ta młodzież, ta część młodzieży, około 30%, która tak naprawdę powinna trafić do szkoły ponadpodstawowej, ale innego typu, może bardziej prozawodowej, czy o orientacji przedzawodowej, którego w ogóle u nas nie ma. I to jest ten powód.
A pana zdaniem, jaki efekt przyniosą zaproponowane zmiany? Pytam również o pewien wzorzec absolwenta, który będzie finałem działań systemu edukacji.
Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej w ogóle nie określiło wizji, ku czemu ma zmierzać polski system edukacyjny. O ile na początku transformacji ustrojowej mieliśmy absolutną wizję tego, że budujemy system samorządny, że budujemy system podmiotowy, w tym sensie, że szanujący prawa i nastawione na uniwersalne jakości kształcenia, ten rząd nie ma takiej wizji, ponieważ nie ma czasu właściwie. To jest reforma, która jest przygotowana w nieprawdopodobnie szybkim tempie, bez żadnej wizji. Ona ma raczej charakter, powiedziałbym, taki wycofujący pewne, czy zmieniający, słusznie zresztą, pewne zaniedbania, zaniechania, czy też błędy poprzednich rozwiązań ustrojowych, ale no, nie można budować na negacji polskiej edukacji. Edukacja musi być wyjściem w przyszłość. Zwróćmy uwagę na to, że Finowie, którzy najlepiej kształcą wśród państw Unii Europejskiej swoją młodzież, oni właśnie ogłosili, że odchodzą w ogóle od systemu klasowo-lekcyjnego i odchodzą od podziału programu kształcenia na przedmioty. U nas co? Jakie się proponuje rozwiązania? Ciągle takie, które miały miejsce, powiedziałbym, w dydaktyce 30 lat temu, więc mamy bardzo uwstecznione projekt kształcenia.
Panie profesorze, i w tym momencie postawmy kropkę. Państwa i moim gościem był dzisiaj profesor Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.